Rozpoczynamy serwis informacyjny. W Parlamencie Europejskim z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbyła się we wtorek debata nad orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym prymatu polskiej ustawy zasadniczej. Szef rządu podkreślił, że integracja europejska to dla nas wybór cywilizacyjny i strategiczny. Tu jesteśmy, tu jest nasze miejsce i nigdzie się stąd nie wybieramy, zaznaczył. Jednocześnie Mateusz Morawiecki za niedopuszczalne uznał rozszerzenie kompetencji instytucji Unii poza traktaty, działanie metodą faktów dokonanych i używanie języka szantażu finansowego. Szef polskiego rządu wskazywał, że kraje wspólnoty muszą mieć narzędzia reakcji na przekraczanie przez Unię Europejską swoich kompetencji.
Prawo unijne wyprzedza prawo krajowe do poziomu ustawy i w obszarach przyznanych Unii kompetencji. Taka zasada obowiązuje we wszystkich krajach unijnych, ale najwyższym prawem pozostaje konstytucja. Jeżeli instytucje powołane w traktatach przekraczają swoje kompetencje, państwa członkowskie muszą mieć narzędzia, żeby zareagować.
Premier Mateusz Morawiecki zaproponował też utworzenie dodatkowej izby Trybunału Sprawiedliwości Unii składającej się z sędziów wybieranych przez sądy konstytucyjne krajów wspólnoty. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas debaty oświadczyła, że wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego kwestionuje podstawy Unii. Polski rząd atakowali m.in. europosłowie Koalicji Obywatelskiej. Andrzej Halicki ocenił, że to TSUE stoi na straży polskiej konstytucji, a rząd ją łamie. Działań władz broniła była premier, europoseł Beata Szydło.
Wstyd mi za tych polskich eurodeputowanych, którzy stąd i tutaj atakują Polskę, swoją ojczyznę. Ale chichot historii jest taki, że najczęściej wywodzą się oni albo z układów socjalistycznych, albo prywatyzowali Polskę w taki sposób, że wyprzedali cały nasz narodowy majątek.
Głosowanie nad rezolucją dotyczącą Polski odbędzie się w czwartek. Prezydenci Polski i Litwy oczekują, że Rada Europejska podejmie decyzję w sprawie sankcji wobec Białorusi. Ma to związek z wywołanym przez to państwo kryzysem migracyjnym i atakiem hybrydowym wobec Polski, Litwy, Łotwy i szeroko pojętej Unii Europejskiej. Prezydent Polski przebywa z dwudniową wizytą w Wilnie. Andrzej Duda rozmawiał we wtorek z litewskim prezydentem Gitanasem Nausedą. Potem odbyło się posiedzenie Rady Prezydenckiej. Na wspólnej konferencji Andrzej Duda podkreślił, że Polska z całą odpowiedzialnością podchodzi do ochrony granicy z Białorusią przed kryzysem migracyjnym.
To jest po prostu rodzaj hybrydowego ataku, jaki reżim Aleksandra Łukaszenki dzisiaj dokonuje na terytorium Polski, Litwy, Łotwy i szeroko pojętej Unii Europejskiej. W związku z powyższym oczekujemy także i solidarności. Oczekujemy tego, że jednak Rada Europejska podejmie tutaj decyzję co do dalszych sankcji wobec reżimu białoruskiego i tą kwestię z całą pewnością w ramach Rady Europejskiej trzeba będzie podnosić, bo tego typu wsparcie ze strony Unii Europejskiej jako wspólnoty jest naszym krajom z całą pewnością dzisiaj potrzebne. Ale podkreślam jeszcze raz, wywiązujemy się ze swoich zobowiązań, strzeżemy granicy, współpracujemy także ze sobą w tym zakresie.
Zdaniem prezydenta Nausedy atak hybrydowy ze strony Białorusi pokazuje, że trzeba wzmacniać ochronę granic zewnętrznych Unii oraz odporność na takie ataki w przyszłości. Prezydenci Polski i Litwy rozmawiali też m.in. o polityce energetycznej i współpracy wojskowej. Po południu odbyło się uroczyste posiedzenie litewskiego Sejmu. Następnie przywódcy otworzyli międzynarodową konferencję naukową i wystawę z okazji 230-lecia uchwalenia Konstytucji 3 maja i zaręczenia wzajemnego obojga narodów. W środę prezydent Andrzej Duda spotka się z premier Litwy Ingridą Szimonytę. Następnie prezydenci obu krajów wezmą udział w Litewskiej Narodowej Konferencji Bezpieczeństwa 2021. śledztwie dotyczącym Sławomira Nowaka, byłego ministra w rządzie Donalda Tuska, pojawił się nowy wątek związany z Mirosławem Drzewieckim. To minister sportu w pierwszym rządzie Tuska, który podał się do dymisji w związku z tak zwaną aferą hazardową. Prasa wskazuje, że Drzewiecki ma być winny Nowakowi od 600 do 800 tysięcy złotych z tytułu rozliczeń za stare biznesy. Tak twierdzi Jacek P., dawny przyjaciel Nowaka, a dziś tak zwany mały świadek koronny. Według jego zeznań Drzewiecki miał oddać dług w postaci gruntu i udziału w projekcie deweloperskim, a on miał przygotować biznesowo-podatkową stronę tego przedsięwzięcia. Drzewiecki z kolei zapewnia, że nigdy nie prowadził z Nowakiem żadnych interesów i nie miał z nim żadnych rozliczeń finansowych. Sprawą zajęła się prokuratura. Politolog dr Tomasz Teluk zwraca uwagę, że Platforma Obywatelska charakteryzuje specyficzny sposób myślenia o służbie publicznej i o państwie.
Widać wyraźnie, że politykom, którzy dochodzili do władzy, zależało przede wszystkim na gromadzeniu majątku, na uwłaszczaniu się na majątku publicznym, na dostępie do różnych poufnych informacji, na robieniu interesów wewnątrz własnej kliki, na wzbogacaniu się kosztem obywateli. To nie jest podejście, które powinno cechować polityków, bowiem wiemy, że celem służby publicznej jest dobro wspólne, troska o naród, ojczyznę, o wszystkich obywateli. Tego typu podejścia w Platformie nie było.
W prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Warszawie śledztwie Sławomir Nowak usłyszał dotychczas kilkanaście zarzutów. Wśród nich założenie zorganizowanej grupy przestępczej oraz żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Rząd przyjął projekt noweli ustawy o pomocy społecznej. Członek rodziny nie będzie musiał już płacić w skrajnych przypadkach za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej. Zgodnie z aktualnymi przepisami, w pierwszej kolejności za miejsce w DPS-ie powinien zapłacić pensjonariusz, a jeżeli nie jest to możliwe, to robi to rodzina lub gmina. Często dochodzi jednak do sytuacji patologicznych, ponieważ na przykład dziecko od lat nie ma więzi z osobą umieszczaną w placówce opiekuńczej. Pomimo tego musi ponosić koszty utrzymania. Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Wójcik podkreślił, że jest to sytuacja niezgodna z zasadą sprawiedliwości.
Zmieniamy przepisy tak, żeby było jasno powiedziane. Twarde argumenty, szanowni państwo, i twarde dowody. Jeżeli w sposób rażący ktoś nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego, nawet jeżeli nie ma orzeczenia, ale są dokumenty na to, że próbował mieć więź z danym rodzicem, ale ta druga strona nie była tym zainteresowana, to wówczas może się zwolnić z obowiązku płacenia na rzecz tej osoby, która przebywa w domu pomocy społecznej. I druga rzecz, jeżeli ktoś naruszył obowiązki rodzinne, one są wskazane między innymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jeżeli te obowiązki były naruszone w sposób rażący, to również ta osoba może się zwolnić.
Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł zwrócił uwagę na konferencji prasowej, że zdarzały się sytuacje, w których po 35 latach od córki porzuconej przez przemocowego ojca oczekuje się pieniędzy na jego rzecz. Jeżeli ktoś rażąco nie wywiązuje się z obowiązków alimentacyjnych, nie powinien móc liczyć na to, że kiedyś ktoś jemu pomoże, podkreślił polityk. W Belwederze wręczono we wtorek odznaczenia państwowe osobom duchownym. Aktu dekoracji w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy dokonała minister Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa kancelarii. Towarzyszyła jej doradca społeczny prezydenta Zofia Romaszewska. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Odznaczenia wręczono w Dniu Pamięci Duchownych Niezłomnych. Kapłani zostali odznaczeni medalem stulecia odzyskania niepodległości za wkład włożony w krzewienie patriotyzmu i postaw miłości ojczyzny. Wśród wyróżnionych jest ksiądz biskup Edward Frankowski, biskup pomocniczy senior diecezji sandomierskiej. Minister Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała list prezydenta do odznaczonych kapłanów. Szefowa kancelarii Andrzeja Dudy wskazywała, że dziś pamiętamy także o tych duchownych, którzy przez dziesięciolecia, często w sposób skromny i cichy, pełnili wielką posługę.
Tych, którzy służyli, a być może zostaną jeszcze odznaczeni, ale może już nie żyją. Ale ich wkład w to, gdzie dzisiaj jesteśmy, jest nieoceniony. Myślę o tych wszystkich kapłanach, którzy uczyli nas religii w małych salkach, którzy organizowali oazy, którzy organizowali pielgrzymki i rekolekcje. O tych wszystkich niezłomnych także kapłanach w tych strasznych, ciężkich czasach potrafili budzić miłość do Boga, Ojczyzny i do Kościoła.
Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych został ustanowiony 19 października nieprzypadkowo. Wspominamy rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Święto przypomina nam o roli, jaką odegrali duchowni w obronie ojczyzny oraz kształtowaniu postaw patriotycznych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezydencka Rada do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich zajęła się we wtorek systemem ubezpieczeń upraw i zwierząt. W rozmowach uczestniczyli m.in. przedstawiciele resortu rolnictwa, firm ubezpieczeniowych oraz producentów rolnych. Przewodniczący prezydenckiej rady Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że obecny mechanizm nie działa należycie. W tym kontekście wskazał, że nie przewidziano wystarczających środków na wsparcie składek płaconych przez rolników. Były szef resortu rolnictwa zaznaczył, że pewną nadzieję budzą propozycje rządu zawarte w Polskim Ładzie, w tym zapowiadany Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych. Wskazał przy tym, że oferta w zakresie ubezpieczeń powinna być zróżnicowana. Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że w trakcie posiedzenia powrócił temat ubezpieczeń dochodów rolniczych. Rozwiązanie to jest bardzo popularne w wielu krajach.
Wtedy nie ma szczególnego znaczenia, czy wystąpiły te masywne deszcze, czy wystąpiły jakieś zjawiska przyrodnicze, które mogłyby zniszczyć plony rolnika, ponieważ jest ubezpieczony dochód. Jego liczenie najczęściej opiera się na średniej z 5 lat, z których odkładamy lata skrajne, czyli tak zwanej średniej olimpijskiej. Po odliczeniu franszyzy 20-30%, różnie to w różnych krajach jest, analizuje się, czy dochód uzyskany z działalności rolniczej przez rolnika w danym roku istotnie odbiega od tego dochodu uwzględniając również jego osobiste ryzyko, właśnie te 20-30% od dochodu z lat minionych i wtedy ubezpieczyciel wypłaca mu tę różnicę, żeby mógł przetrwać do następnego roku, żeby mógł dalej swoje gospodarstwo prowadzić.
W ocenie prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich prace nad reformą systemu ubezpieczeń w rolnictwie muszą być przyspieszone, by wiosną przyszłego roku obowiązywały już nowe zasady. I tą informacją kończymy wiadomości na antenie Radia Maryja.